Tekst, który będziemy dzisiaj czytać, pochodzi z listu apostoła Pawła do Efezjan z 2 rozdziału i zawiera się w wersetach od 1 do 10. Jeśli macie wasze Biblię, zachęcam, abyście śledzili ten tekst razem ze mną. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 2 i wersety od 1 do 10. Apostoł Paweł pozostawia tutaj następujące słowa. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Do tego miejsca. Dlaczego ten fragment? Pozwólcie, że zacznę od tego pytania. Dlatego, że dziś możemy spoglądać, patrząc na ten fragment, na wszystko to, o czym rozmawialiśmy dotychczas, ale z perspektywy po krzyżu Jezusa Chrystusa. A więc Paweł dotyka tutaj tematu, o którym rozmawialiśmy dotychczas, tematu nowego narodzenia, patrząc na to zagadnienie z perspektywy po krzyżu Jezusa Chrystusa. Dlaczego jednak Paweł w ogóle te słowa napisał? Abyśmy mogli to zrozumieć, potrzebowalibyśmy popatrzeć przez chwilkę na rozdział poprzedzający, na rozdział 1 i na wersety 19 do 21, gdzie apostoł Paweł pisze tak. Jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. A więc apostoł Paweł, gdy spoglądamy na rozdział 1, sygnalizuje nam, że chce, abyśmy zrozumieli wielkość Bożej mocy, która zamanifestowała się z chwilą, gdy Bóg wskrzesił Jezusa Chrystusa z martwych. I apostoł Paweł w 2 rozdziale będzie chciał nam pokazać, że ta sama Boża moc manifestuje się w naszym życiu, w Twoim oraz w moim. I że moc Boża, której doświadczamy w naszym życiu, jest dokładnie tą samą mocą, która wskrzesiła Chrystusa z martwych. Innymi słowy, apostoł Paweł chce, abyśmy rozumieli Bożą moc, która nas wskrzesza. I w tym tekście w centrum nie jesteśmy my, ale jest Bóg. To On wszystko sprawia. Można śmiało stwierdzić, że w tym tekście Bóg znajduje się po stronie czynnej procesu zbawienia. My jesteśmy po stronie biernej. Bóg jest tym, który wszystko czyni, a my jesteśmy tymi, względem których Bóg będzie wszystko czynił. I ta myśl pomaga uporządkować wiele spraw, zwłaszcza w Kościele. Pozwala nam pamiętać, że w Kościele i w chrześcijaństwie chodzi o Chrystusa. Często myślimy, że to my podjęliśmy decyzję, aby powstać z martwych. Że to my podjęliśmy decyzję, aby pójść za Chrystusem. Że to my zdecydowaliśmy, aby oddać Mu życie. Że to my postanowiliśmy, że będziemy żyć na wieki. Że to my chcieliśmy być z Bogiem. Apostoł Paweł w 2 rozdziale wyprowadza nas z błędu i będzie nam pokazywał, że to Bóg jest tym, który wszystko czyni. To On nas zbawia, a nie my samych siebie. Tylko w wersecie 5 Paweł będzie akcentował tę myśl. Bóg ożywił nas wraz z Chrystusem. Abyśmy to w pełni zrozumieli, Paweł najpierw przedstawia naszą naturalną kondycję. Werset od 1 do 3 Paweł pisze tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. W tym tekście jest jasno stwierdzone, że my wszyscy z dala od Boga jesteśmy martwi. Nie częściowo martwi, ale po prostu martwi. Oznacza to, że jesteśmy duchowo martwi. Jesteśmy niezdolni, aby zrozumieć i zobaczyć Boga. Jesteśmy ślepi na Jego piękno, nieporuszeni Jego świętością, niewrażliwi na Jego chwałę. I tak jak osoba martwa fizycznie jest niezdolna, aby reagować na bodźce fizyczne, które są zewnętrzne, tak samo osoba martwa duchowo jest absolutnie niezdolna, aby reagować na bodźce duchowe. Osoba martwa fizycznie nie posiada żadnych pragnień. Nie pragnie jeść, nie pragnie pić, nie rozumie konwersacji, które toczą się naokoło trumny, w której się znajduje. Podobnie osoba, która jest martwa duchowo, nie posiada duchowych pragnień, które są w harmonii z Bożą wolą. Jest głucha na Boży głos. Jeden z komentatorów Pisma Świętego, komentując 2 rozdział listu do Efezjan, zauważa, że w języku biblijnym termin śmierć nie tylko mówi o naszej kondycji, ale również mówi wiele o naszym położeniu. A jeśli tak, stwierdzenie wy umarliście nie tylko oznacza, że jesteśmy niezdolni, aby uchwycić się Boga, ale oznacza również, że znajdujemy się w miejscu, w którym nie potrafimy Go sięgnąć. Jesteśmy od Niego oddzieleni, oddaleni. Nie potrafimy dotrzeć do Boga. Co sprawia, że zgodnie z nauką biblijną znaleźliśmy się w tak beznadziejnym miejscu? I apostoł Paweł na to pytanie odpowiada. Najpierw zauważa, że powodem jest nasze nieposłuszeństwo. To ono doprowadziło nas do duchowej śmierci. Gdy spoglądamy na pierwsze karty Pisma Świętego i widzimy relacje Boga i ludzi, znajdujemy Boga, który wewnątrz tej relacji decyduje się dać człowiekowi przykazanie. Nie będziesz jadł z tego drzewa, ponieważ na pewno umrzesz. I to przykazanie było czymś więcej niż tylko zakazem. W tym przykazaniu chodziło o coś nieskończenie większego. Chodziło o uzmysłowienie człowiekowi, że poza Bogiem, poza Jego wolą, poza Jego standardem jest tylko śmierć. A następnie widzimy diabła, który przychodzi i mówi, na pewno nie umrzesz. Sugerując nam, że Bogu nie można ufać, że możemy robić to, co wydaje nam się najlepsze i że nikt nie ma prawa nam niczego zabraniać. Więc musimy zapytać, dlaczego upadek Adama i Ewy miałby mieć dla nas znaczenie? Dlaczego to, że Adam i Ewa upadli kiedyś, miałby wpływać na to, że my znajdujemy się w tak beznadziejnej duchowej kondycji, że jesteśmy martwi? Otóż Biblia pokazuje nam, że w Adamie i Ewie upadliśmy wszyscy. Jesteśmy ich potomstwem, ale też upadamy codziennie, tak jak i oni. I nasz problem uwidacznia się w dwóch obszarach. Pierwszy obszar dotyczy kondycji, która znajduje się na zewnątrz każdego z nas, dookoła każdego z nas. Apostoł Paweł stwierdza, spójrzmy raz jeszcze na werset 2, w których niegdyś chodziliście, jest tu mowa o grzechach, według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który działa w synach opornych. Apostoł Paweł sugeruje w ten sposób, że istnieje pewien system wartości, którym się kierujemy, według którego możemy żyć. Jest jakiś wzór, który naśladujemy, ten, za którym podążamy. I apostoł Paweł stwierdza, że w naszym świecie nie ma przestrzeni na neutralność. Albo idziemy za Bogiem, albo idziemy za systemem wartości, który nas otacza, jest do znalezienia naokoło. I gdy Paweł stwierdza, że naśladujemy władcę, który rządzi w powietrzu, sugeruje, że wróg jest wszędzie. Apostoł Paweł odnosi się do szeroko rozpowszechnionych systemów wartości, które są sprzeczne z Bożym standardem piękna, dobra, świętości i miłości. I sugeruje, że ten antyboży standard jest wszędzie naokoło nas. Że gdy tylko wychylimy nos poza nasze własne wnętrze, zobaczymy, że świat, który nas otacza, posiada gotowe odpowiedzi na pytania, jak powinniśmy żyć, jak powinniśmy odnosić się do innych, co powinniśmy myśleć sami o sobie, jak powinniśmy układać własne priorytety, jak powinniśmy planować relacje, na jakich zasadach powinniśmy wchodzić w związek małżeński, co powinniśmy myśleć o współżyciu przed ślubem, jaki powinniśmy mieć stosunek do współczesnych wyzwań etycznych z wyzwaniem homoseksualnym na czele, jak wychowywać dzieci, jak organizować własny świat systemów i znaczeń, co tak naprawdę ma znaczenie. I ten antyboży standard, te gotowe odpowiedzi są wszędzie. I właśnie to sugeruje Paweł, gdy mówi, że jest jakiś władca, jakiś system, który działa w powietrzu. Jest w twoim komputerze, jest w twoim telefonie, jest w twojej codziennej lekturze. Znajduje się w poczekalni do lekarza. Znajdziesz go w szeptach na przystanku autobusowym. Dostrzeżesz go w zgiełku ulic. Ten standard jest wszędzie. I zgodnie z metaforą Pawła, jeśli jest w powietrzu, oddychamy nim każdego dnia. W pewnym sensie jest jak trujący gaz. W momencie, gdy zaciągniesz go do swoich płuc, stajesz się martwym człowiekiem. Jest taki gaz, który nazywa się tlenek węgla. Popularnie nazywany jest również cichym zabójcą, ponieważ jest bezbarwny i bezwonny. Ale gdy wciągniemy go do własnych płuc, to już jest za późno, żeby cokolwiek zrobić. Nazywa się również czadem. I jedyny skuteczny sposób, aby się przed nim chronić, to jest zainstalować czujniki czadu w pomieszczeniach, które pozwolą nam wcześniej wykryć gaz, zanim będzie za późno. W pobliżu miasta Neapol we Włoszech znajduje się Grotta del Cane, nazywana jaskinią psów. Znana jest z tego, że aktywność wulkaniczna w tym rejonie sprawia, że gazy, tak jak tlenek albo dwutlenek węgla, migrują przez szczeliny skalne i przedostają się do tej jaskini. A ponieważ tlenek czy dwutlenek węgla są cięższe od powietrza, znajdują się w dolnych warstwach przekroju jaskini. I gdy turyści wchodzili tam ze swoim zwierzątkiem, wychodzili już sami, ponieważ pies momentalnie tracił przytomność i w przeciągu kilku chwil ustawały funkcje życiowe. Aż człowiek nie miał pojęcia, co się dzieje. Zwierzę zareagowało najszybciej, ponieważ ten gaz gromadzi się w dolnych warstwach jaskini. Znane są nam przypadki, o których słyszymy każdego roku, że ktoś chciał pomóc komuś, kto stracił przytomność i skacząc mu na ratunek nie był świadomy tego, że być może czynnikiem, który sprawił, że ktoś stracił przytomność, jest obecność trującego gazu. I z chwilą, gdy jest on wciągnięty do płuc, jest już za późno, żeby cokolwiek zrobić, ponieważ łączy się z naszą krwią zbyt szybko. I apostoł Paweł właśnie takiej metafory używa w tym fragmencie. Pokazuje nam, że jest jakiś system wartości, w którym my się poruszamy, w którym żyjemy, w którym istniejemy, w którym oddychamy. I że świat wywiera na nas presję każdego dnia, abyśmy się do niego dostosowali. A my chcemy się naturalnie dostosować, ponieważ chcemy być lubiani. Nie chcemy być zepchnięci na margines. Chcemy być częścią kręgu zainteresowania. Co więc powinniśmy myśleć o seksualnej rozwiązłości? Co powinniśmy myśleć o przemocy? Co powinniśmy myśleć o posiadaniu broni? Co powinniśmy myśleć o wykorzystaniu nieletnich? Z jednej strony mamy gotowe odpowiedzi na płaszczyźnie teoretycznej, ale z drugiej strony, dlaczego często potrafimy oglądać programy telewizyjne, które są tym przesiąknięte i nie wywiera to na nas najmniejszego znaczenia? Dlaczego jako chrześcijanie potrafimy spędzać godziny patrząc się w ekran telewizyjny, oglądając rzeczy, które są sprzeczne z Bożym standardem, a licują ze standardem tego świata? Na płaszczyźnie teoretycznej powiemy, że jesteśmy przeciwni przemocy, że jesteśmy przeciwni rozwiązłości seksualnej, że jesteśmy przeciwni wykorzystaniu języka, które jest wulgarne. Ale z drugiej strony, jeśli nie jesteśmy wystarczająco ostrożni, możemy na tyle głęboko oddychać tym powietrzem, które znajduje się naokoło nas, że będziemy potrafili siedzieć wygodnie w tapczanie, patrząc się w ekran naszego komputera, oglądając właśnie te rzeczy, co do których deklarujemy, że jesteśmy im przeciwni i nie zrobi to na nas żadnego wrażenia. I na koniec powiemy, że to był dobry serial albo to był dobry film, ponieważ tak wiele się tam działo. Nasze serce może być w kompletnie innym miejscu niż nasze usta. I to właśnie chce nam pokazać Paweł, że nasze czyny potrafią być jaskrawo sprzeczne z naszymi deklaracjami, że nasze systemy alarmowe się nawet nie włączą, ponieważ nieczysty, nieświęty, niemiłujący piękna, dobra i miłości, antyboży system w swojej naturze jest tak powszechny, że wręcz nim oddychamy, że staje się normą, staje się standardem. Paweł zauważa, że świat, w którym funkcjonujemy, nie jest neutralny, ale znajduje się pod intensywnym wpływem mocy diabła, który jako pierwszy zbuntował się przeciwko Bogu. Jego najpotężniejszym narzędziem jest kłamstwo, przez które mówi: na pewno nie umrzesz. Ten standard zewnętrzny, o którym mówi apostoł Paweł, będzie nas prowadził do miejsca, w którym diabeł będzie nam podpowiadał: możesz to robić i nic się nie stanie. Możesz oglądać ten serial i nic się nie stanie. Możesz czytać te rzeczy i nic się nie stanie. Możesz utrzymywać tę relację i nic się nie stanie. Twoje myśli są tylko refleksją. Na pewno nie umrzesz. Ta wymiana SMS-ów jest niewinna. Nic się nie stanie. To tylko przyjaźń. Nic się nie stanie. To tylko jedna butelka. Nic się nie stanie. Problem naszego świata jest taki, że standardy, w których funkcjonujemy, są z jednej strony antyboża, z drugiej strony na tyle powszechne, że czasem przestajemy ich w ogóle zauważać. I Paweł stawia sobie za zadanie pokazać nam, że nie ma dla nas absolutnie żadnej nadziei. Ponieważ taki jest świat, w którym żyjemy. Jest zły, jest zepsuty, a my nim oddychamy każdego dnia. Nasza sytuacja jest tragiczna, jesteśmy martwi. I drugi obszar, w którym Paweł argumentuje to samo, dotyczy kondycji wewnątrz nas. Spójrzcie proszę na końcówkę wersetu drugiego i na cały werset trzeci. Działa w synach opornych, wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. A więc problemem nie jest już tylko to, co znajduje się na zewnątrz nas. Apostoł Paweł argumentuje w wersecie trzecim, że problem jest również umiejscowiony głęboko w naszym wnętrzu. Apostoł Paweł nazywa nas synami opornymi, stwierdzając, że to jest nasza natura, że tacy po prostu jesteśmy, że nasza naturalna kondycja jest taka, że gdy czynimy coś, co odbiega od Bożej woli, jest to dla nas czymś zupełnie naturalnym. Postępujemy w doskonałej zgodności z naszą naturą, gdy robimy coś, co nie podoba się Bogu. Apostoł Paweł stwierdza dalej, że żyliśmy w pożądliwościach naszego ciała, a więc robiliśmy to, co było dla nas najlepsze. Gdy stajemy przed jakimś naturalnym wyborem, z natury zadajemy sobie pytanie, co jest dla mnie najlepsze? Co mam wybrać, abym ja miał z tego korzyść? W którą drogę mogę skręcić, abym na końcu to ja wygrał, abym ja odniósł sukces? Naszym drugim problemem jest to, że nasza upadła natura posiada skłonności, które są absolutnie wrogie Bogu. Pewien ewangelista zorganizował spotkanie, które zatytułował „Dlaczego twój pies robi to, co robi?”. Naturalnie na to spotkanie zlecieli się wszyscy lokalni miłośnicy psów. Natomiast odpowiedź, jakiej udzielił wykładowca na postawiony przez siebie temat, była absolutnie niezaskakująca. Powiedział zgromadzonym, że pies robi to, co robi, ponieważ jest psem. Ponieważ ma naturę psa. Ale gdybyśmy znaleźli sposób, żeby z psa wydostać jego naturę i do środka zaimplementować naturę kota, to jest jedyny sposób, w który pies mógłby przestać robić to, co robił dotychczas i zacząć robić nowe rzeczy. A więc dlaczego grzeszni ludzie grzeszą? Ponieważ posiadają taką naturę. Ponieważ nasza natura jest grzeszna. W psalmie 51 i w wersecie 4 Dawid woła do Boga: obmyj mnie z winy mojej i oczyś mnie z grzechu mojego. Ja bowiem znam występki swoje i grzech mój zawsze jest przede mną. W psalmie 58 natomiast stwierdza: bezbożni są odstępcami już od łona matki, kłamcy błądzą już od samego urodzenia. Dlaczego więc grzeszymy? Dlaczego karmimy się grzesznymi rzeczami? Dlaczego potrafimy je spożywać i nasz organizm nawet nie reaguje? Dlatego, że są one w doskonałej zgodzie z naszym zepsutym żołądkiem. Nasz apetyt z natury jest zły. Czy jest więc cokolwiek dziwnego w tym, że człowiek, który nie zna Boga, grzeszy? Jest kontrolowany przez diabelski system wartości. Posiada naturalne skłonności swojego ciała. A więc mamy dwóch wielkich wrogów Boga, którzy sprzymierzają siły po to, aby grzeszny człowiek grzeszył. I to jest nasz stan. To jest miejsce, w którym się znajdujemy. I możemy zadać pytanie, który z moich problemów jest największy? Czy to, że żyję w świecie, który jest antyboży? Czy to, że moje skłonności są złe? Otóż wydaje mi się, że ten problem jest sztuczny. Świat tkwi w złem i ja rodzę się w złem, ponieważ moja natura jest stale kompatybilna ze standardem diabła, ponieważ człowiek upadł, ponieważ człowiek zgrzeszył, ponieważ człowiek zepsuł świat, który był dobry. Jak więc mogę się wyzwolić? Jak wyrwać się z tej pułapki? Jak zerwać sidła, które są na mnie zastawione? I do tego pytania właśnie prowadzi nas Paweł. Paweł chce, abyśmy postawili to pytanie. Dlatego właśnie w drugim rozdziale apostoł Paweł przez trzy pierwsze wersety pokazuje nam beznadziejność naszego położenia, abyśmy zrozumieli w efekcie, że nie ma dla nas ratunku. Że nie jesteśmy w stanie sobie pomóc. Apostoł Paweł otwiera ten fragment od stwierdzenia: jesteście martwi przez wasze grzechy. Więc jeśli stawiamy pytanie, jak możemy sobie pomóc, musimy udzielić odpowiedzi: nie jesteśmy w stanie, ponieważ jesteśmy martwi. A więc nasza sytuacja jest beznadziejna i nie ma z niej wyjścia. Codziennie, gdy grzeszymy, postępujemy zgodnie z naszą naturą, nie przeciw niej. Gdy oddychamy, wciągamy antyboży standard, stajemy się automatycznie martwi. Nie tylko jesteśmy niezdolni, aby podobać się Bogu, ale również jesteśmy niezdolni, aby sięgnąć Boga, aby usłyszeć Jego głos, aby otworzyć swoje wnętrze na Jego łaskę. Nie tylko chodzimy w naszych grzechach, będąc duchowo martwi, ale również ciąży na nas wyrok potępienia, gdyż sprawiedliwy Bóg będzie musiał potępić każdy grzech. W liście do Efezjan, w 4 rozdziale, w wersecie 17, apostoł Paweł będzie pisał: zaklinam was na Pana, abyście nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość ich serca. To jest kolejny opis naszego stanu. Nasze serce jest absolutnie twarde, jest niezdolne, aby przyjąć Boży głos. I nie jesteś w stanie z tym zrobić kompletnie nic, ponieważ jesteś martwy. Chyba że zmartwychwstaniesz. Chyba że pojawi się jakaś siła, która tchnie w ciebie życie i chociaż jesteś martwy, to zaczniesz żyć. Chyba że ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, wzbudzi i ciebie. A więc wróćmy na chwilę do przeszłości. Księga Ezechiela, rozdział 36, werset 26 i 27. Dam wam serce nowe i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań. Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. A więc gdy spoglądamy na przeszłość, zauważamy, że Bóg kiedyś obiecał, że nasze tragiczne położenie się zmieni. Że stanie się coś, w wyniku czego przestaniemy żyć w zgodzie ze standardem tego świata, a zaczniemy w sposób naturalny żyć z Bożym standardem. Dalej, rozdział później, w księdze Ezechiela, w rozdziale 37, znajdują następujące słowa. Prorokuj do żywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz o żywczemu tchnieniu, tak mówi Pan. Przyjdź o żywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano, wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli. I stanęli na nogach, rzesza bardzo wielka. O czym ten fragment mówi? Mówi o Bożej obietnicy, że Bóg wskrzesi to, co martwe, na nowo do życia. Dalej możemy spojrzeć na Księgę Liczb, na czwartą Księgę Mojżeszową, na rozdział 21. Rzekł Pan do Mojżesza, zrób węża i osadź go na drzewcu i stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukąsił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. W tym z kolei fragmencie Bóg obiecuje, że będziemy zdrowi od tego, co nas toczy od wewnątrz. Że nie tylko będziemy w stanie podążać za Bożym standardem na zewnątrz nas, ale również nasza wewnętrzna, duchowa kondycja się zmieni i będziemy wewnątrz zdrowi, zdolni do tego, aby funkcjonować na Bożą chwałę. Jak się nazywa ta rzeczywistość, którą Stary Testament przeczuwał, zarysowywał, przewidywał i obiecywał? Odpowiedź znajdujemy w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 31. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznaj Pana, gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Jeszcze raz, jak nazywa się to, co obiecuje nam Stary Testament? Nazywa się to nowym przymierzem. I gdybyśmy postawili teraz pytanie, które postawił Nikodem Jezusowi, gdy zapytał, jak się to stać może? Odpowiedź znajdziemy w Ewangelii Łukasza w rozdziale 22. Wziąwszy kielich i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Gdzie więc znajduje się nasza nadzieja? Jak możemy powstać do życia? Jak możemy zmartwychwstać pomimo beznadziejności sytuacji, w której się znajdujemy? Odpowiedź znajduje się w tym, co zrobił dla nas Jezus Chrystus. W Jego ofierze na krzyżu Golgoty z martwych wstajemy. I uwaga, my tego nie zrobiliśmy. Zrobił to Bóg. Gdybyśmy zbawili samych siebie, kogo byśmy wielbili przez całą wieczność? Na pewno nie suwerenną Bożą łaskę. Wielbilibyśmy samych siebie, a do nieba wkraczalibyśmy radosnym krokiem, prawą ręką uściskując lewą i gratulując sobie wspaniałych decyzji, które podjęliśmy przez całe swoje życie, w wyniku których znaleźliśmy się w niebie. Abyśmy mogli po wieki wielbić Boga i zachwycać się suwerennością Jego łaski. Do procesu zbawienia nie możemy dodać nic. Bóg nas zbawia pomimo nas samych. Dlatego apostoł Paweł, gdy przez pierwsze 3 wersety listu do Efezjan 2 rozdziału podkreśla beznadziejność naszego położenia, werset 4 otwiera słowami: ale Bóg. A więc znajdujemy się w beznadziejnym położeniu, jesteśmy martwi i nie ma dla nas pomocy, ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem, łaską zbawieni jesteście. A więc co się dzieje po stronie Bożej? Jeśli po naszej stronie widzimy swoją kondycję, jesteśmy martwi i nie ma dla nas nadziei. Co się dzieje po Bożej stronie? Po pierwsze widzimy, że Bóg nas umiłował. Co to oznacza? Znaczy to tyle, że po pierwsze Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Po drugie Bóg nas kocha. Po trzecie Bóg nas ożywił razem z Chrystusem. I po czwarte zrobił to ze względu na swoją łaskę. I tak zostaliśmy zbawieni. Nasze zbawienie nie jest momentem, gdy my mówimy tak Chrystusowi. Zbawienie jest momentem, gdy Chrystus krzyczy: Łazarzu, wyjdź! I ten, który był martwy, wstaje i wychodzi. Tym jest nasze zbawienie. Niczym mniej. Gdy spojrzymy na Nowy Testament, możemy zauważyć, że znajdujemy tam 3 opisy zmartwychwstania. Widzimy opis Łazarza, widzimy opis syna pewnej wdowy z Nain i wreszcie widzimy opis zmartwychwstania córki Jaira. W każdym z tych przypadków Chrystus wypowiadał słowo, mocą którego umarły był wskrzeszany. I te 3 zmartwychwstania są nam pozostawione po to, abyśmy rozumieli, że dokładnie to, co przytrafiło się w każdym z nich, dzieje się w naszym życiu z chwilą, gdy jesteśmy zbawieni. W momencie, gdy przychodzimy do Chrystusa przez Jego łaskę, w momencie, gdy dzięki działaniu Świętego Ducha chwytamy się Chrystusa w nadziei, że jest naszym jedynym ratunkiem. Z chwilą, gdy łaska sprawia, że zaczynamy żyć, dzieje się cud, który jest tożsamy z każdym z tych, które znajdujemy na kartach Nowego Testamentu. Apostoł Paweł w liście do Efezjan chce, abyśmy zrozumieli, że ta sama moc, która wskrzeszała, że ta sama moc, która wskrzesiła Chrystusa z martwych, wskrzesiła nas, jeśli narodziliśmy się na nowo. Moment naszego nowego narodzenia jest więc cudem. Nie jest chwilą, gdy my po prostu mówimy tak Chrystusowi. Jest cudem, który ma miejsce dzięki przemożnej Bożej łasce. A więc apostoł Paweł stwierdza: ale Bóg, zauważając, że Bóg nas umiłował. Dalej Paweł zauważa, że poprzez swoją miłość Bóg nas wzbudził do życia z martwych. Sprawił, że staliśmy się żywi, że staliśmy się wrażliwi na Jego piękno, że nasze uszy mogą usłyszeć Jego głos. Dlaczego nas wzbudził? Ponieważ nas kocha. Dalej apostoł Paweł pokazuje, że Bóg nas umiejscowił wraz z Chrystusem. Nasze zmartwychwstanie jest więc w pewnym sensie dużo piękniejsze, dużo wspanialsze, dużo bardziej chwalebne niż jakiekolwiek inne opisane w Biblii. Dlaczego? Dlatego, że zostaliśmy zmartwychwzbudzeni wraz z Chrystusem. O tym mówi apostoł Paweł. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście i wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich. I obrazem tej wspaniałej rzeczywistości jest historia Łazarza, którego z jednej strony Chrystus wskrzesza z martwych, abyśmy spoglądając na Ewangelię Jana, 12 rozdział, widzieli tego samego Łazarza, z którym Jezus siedzi przy stole i spożywa wieczerzę. Jest to bardzo ciekawe, że ewangelista Jan zawarł dla nas właśnie ten opis, że niedługo po swoim zmartwychwstaniu widzimy Łazarza, który siedzi z Jezusem przy stole i razem spożywają wieczerzę. I w tym sensie historia Łazarza z metaforą tego, co się dzieje w naszym życiu. Jesteśmy wzbudzeni przez Boga do życia i umiejscowieni wraz z Chrystusem w okręgach niebieskich. Jesteśmy w Nim. Jesteśmy postawieni w Chrystusie. Jesteśmy wzbudzeni przez Chrystusa i dla Chrystusa. I chociaż dopóki żyjemy w sensie fizycznym, jesteśmy na ziemi, to jednak jeśli narodziliśmy się na nowo, w sensie duchowym, jesteśmy w Chrystusie. Jesteśmy w Nim. I dalej apostoł Paweł stwierdza w wersecie 10. Jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. A więc gdy rodzimy się na nowo, jesteśmy stworzeni przez Boga. Tak jak Bóg stworzył Adama i Ewę z nicości, tak samo w procesie nowego narodzenia Bóg bierze to, co było martwe i nieżywe i sprawia, że pojawia się nowy byt, nowy człowiek. Wszystko jest nowe, życie jest nowe, wiara jest nowa, miłość jest nowa, pragnienia są nowe, marzenia są nowe, priorytety są nowe, cele są nowe, motywacje są nowe, myśli są nowe, emocje są nowe. I apostoł Paweł nie znajduje innej analogii, jak tylko ta. Bóg nas tworzy, tak jak Adama i Ewę. Więc nie było człowieka, ponieważ był martwy, ale Bóg z nicości wywiódł coś. I mamy nowy byt, nowego człowieka, który został stworzony. Ale na tym Paweł się nie zatrzymuje i stwierdza jeszcze w wersecie 10. Jesteśmy dziełem Boga, stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Kolejną rzeczą, którą czyni Bóg, to przeznacza nas do dobrych uczynków. Bardzo poważny problem, myślę, wielu z nas jest taki, że wiele z tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, słyszymy po raz pierwszy. Na jakimś etapie życia większości z nas doznaliśmy wewnątrz jakiegoś ukłucia, poczuliśmy jakiś bodziec. Zauważyliśmy, że kiełkuje coś, czego nie potrafiliśmy nazwać, ale to coś popychało nas w Bożą stronę. Spojrzeliśmy na siebie i zapłakaliśmy nad własną kondycją. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że jesteśmy grzeszni i nasz stan jest beznadziejny. Następnie spojrzeliśmy na Boga i zachwyciliśmy się Jego pięknem, Jego wspaniałością, Jego wielkością i twierdzimy, że staliśmy się chrześcijanami. A potem na naszej drodze, w większości przypadków, spotkaliśmy kogoś, kto nauczył nas kiepskiej, fatalnej teologii i wmówił nam, że jesteśmy chrześcijanami dlatego, że to my zdecydowaliśmy. Kogoś, kto myśląc tak szczerze, okłamał nas, że to my podjęliśmy decyzję i tak zostaliśmy zbawieni. Idziemy za Chrystusem przez lata i jakoś naszej uwadze umyka fakt, że niektóre wypowiedzi Chrystusa są krystalicznie czyste, jak na przykład ta: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go Ojciec nie pociągnie. Ale my myślimy, że wszystko zrobiliśmy my. Do kościoła poszliśmy my, Biblię otworzyliśmy my, pomodliliśmy się my, grzechy wyznaliśmy my, Chrystusa przyjęliśmy my. W innym miejscu Jezus stwierdza: nikt nie może przyjść do mnie, jeśli mu to nie jest dane od Ojca. Ale potrafimy żyć, przyjmując kiepską teologię, która mówi, że zbawienie to jest to, co robimy my. I oczywiście, jesteśmy chrześcijanami. Jesteśmy Bożymi dziećmi. Jakoś staramy się wzrastać w podobieństwo Chrystusowe. Ale nasz wzrost nie może być zdrowy. Nie może być prosty. Nie może być dynamiczny. Nie może być biblijny. Ponieważ ktoś nas oszukał, możemy pozostać zawsze niedojrzali. I możemy myśleć, że skoro to zdecydowaliśmy my, to wszystkim decydujemy my. I w centrum naszego chrześcijaństwa pozostajemy my. Jeśli się coś nam nie podoba, to się obrażamy. Z niesamowitą łatwością. Bo przecież w centrum jesteśmy my. Gdy słyszymy o tym, że w Kościele trzeba się zaangażować, to wydaje nam się, że o naszym czasie decydujemy my. Bo również Boga wybraliśmy my. Gdy myślimy o tym, że jakoś trzeba zagospodarować talent, który mamy, jakikolwiek by on nie był, to myślimy, że decydujemy o tym my. Ponieważ Boga wybraliśmy my. Do Kościoła poszliśmy my. Zbawiliśmy się my. Gdy słyszymy o tym, że zgodnie z nauczaniem Słowa Bożego część majątności, które posiadamy, oddajemy Bogu jako dowód naszego zaufania i wiary w to, że Bóg się troszczy o naszą przyszłość, to wydaje nam się również, że naszymi pieniędzmi dysponujemy my. I gdy słyszymy, że jest ktoś, kto potrzebuje, kto nie ma, kto się zmaga finansowo i zadajemy sobie pytanie, czy powinniśmy pomóc? Wydaje nam się, że decydujemy my. Paweł jednak tak nigdy nie myślał, ponieważ Paweł należycie rozumiał to, jak działa zbawienie. Spójrzcie, proszę, co apostoł Paweł pisze do Koryntian w drugim swoim liście, 5 rozdział, 15 werset. A Chrystus umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, nie dla samych siebie żyli, ale dla Chrystusa. Jeżeli myślimy, że zbawiliśmy się my, to żyjemy dla samych siebie. Bóg dodał jakieś punkty bonusowe do naszego życia. W pakiecie otrzymaliśmy coś, czego nie mieliśmy i teraz możemy iść przed siebie i jest nam lepiej. Ale jeśli zaczynamy patrzeć na zbawienie z perspektywy biblijnej i rozumiemy jej należycie, rozumiemy to, co rozumiał Paweł, jesteśmy zbawieni nie dlatego, że my coś zrobiliśmy, ale dlatego, że Chrystus umarł w nasze miejsce, a umarł nie po to, aby nam się żyło lepiej, ale żebyśmy przestali żyć dla samych siebie, żebyśmy żyli dla Chrystusa, na Jego chwałę. Jedna rzecz, której nikt po dzisiejszym nabożeństwie nie będzie mógł powiedzieć, będzie brzmiała: nie wiedziałem. To, co dzisiaj usłyszałeś, już się nie odstanie. Musisz wyjść z tą świadomością. Musisz skonfrontować się z tą myślą, iż dłużej nie jesteś bez wiedzy. Od dzisiaj wiesz, że to Bóg przez swoją łaskę wzbudził cię z martwych, ponieważ ty nie mogłeś zrobić nic. I Bóg uczynił to nie po to, abyś żył dalej dla siebie, ale żebyś żył dla Niego. Abyś nie kierował się pożądliwością własnego ciała, ale żeby twoje pragnienia, myśli, emocje, motywacje były czyste. Abyś nie podejmował decyzji tak, jak podejmują ludzie, którzy nie znają Boga, ale żebyś decydował jak dziecko Boże. Abyś nauczył się chodzić w światłości, nie w ciemności. Abyś uczył się kroczyć w wierze, a nie poprzez widzenie i zrozumienie naszej rzeczywistości. Albo, jak to stwierdza apostoł Paweł, abyś się nie chlubił. Wracając do listu do Efezjan, do 2 rozdziału. Łaską zbawieni jesteście, werset 8, przez wiarę. I to nie jest z was Boży to dar, nie z uczynków, abyś się nie chlubił. Nie jesteśmy zbawieni w efekcie naszych dobrych uczynków, ale jesteśmy zbawieni do dobrych uczynków. John Piper w książce Finally Alive stwierdza: chrześcijanie, którzy są najbardziej świadomi suwerenności Boga, są najbardziej zajętymi chrześcijanami w czynieniu dobra. Wydaje mi się, że to jest pewna parafraza tego, co powiedział Chrystus: komu więcej wybaczono, ten bardziej miłuje. Wszystko, co odtąd robimy, jest wyrazem naszej wdzięczności dla Boga. Jeśli żyjesz w przekonaniu, i powiem to z pełną świadomością wagi słów, które wypowiadam, jeżeli żyjesz w przekonaniu, że nie musisz robić nic, że decydujesz o wszystkim sam, że w chrześcijaństwie chodzi o twój komfort i o ciebie, mam odwagę, aby powiedzieć, że nie ma dowodów na to, że narodziłeś się na nowo. Pismo Święte nie zna takiego terminu jak cielesny chrześcijanin. Albo rodzimy się z Boga i żyjemy dla Niego przez Jego łaskę, albo kroczymy w ciemności. Pismo Święte natomiast zna taką rzeczywistość jak Kościół, pełen ludzi, którzy nie narodzili się na nowo. Dlatego Jezus, mówiąc o swoim ponownym przyjściu, powiedział: dwóch będzie w łożu, jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Dwoje będzie w polu, jeden będzie wzięty, drugi będzie zostawiony. Dwóch będzie na drodze, jeden będzie zabrany, drugi zostanie. Mówiąc o rzeczywistości Królestwa Bożego, mówiąc o tych, którzy deklarują, że do Niego należą. A więc czym jest nowe narodzenie? Jest cudem. I Nowy Testament zawiera trzy opisy Chrystusa, który wskrzesza z martwych, abyśmy rozumieli to, co pisze apostoł Paweł, że jesteśmy zbawieni, że narodziliśmy się na nowo tą samą mocą, którą Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych. Narodzenie się na nowo nie jest twoją decyzją, nie jest twoim postanowieniem, jest cudem, który dzieje się tylko i wyłącznie dzięki Bożej łasce. To Bóg otwiera twoje uszy na swój głos. To Bóg czyni ciebie wrażliwym na swoją obecność. To Bóg czyni ciebie świadomym tego, że jesteś grzeszny. To Bóg sprawia, że słyszysz Jego słowa. To Bóg daje tobie siłę, abyś odpowiedział. I gdy z pomocą Świętego Ducha chwytamy się Bożej łaski, żyjemy dla Jego chwały. Bóg nas przygotowuje do tego, abyśmy Mu służyli. Bóg nas wyposaża do tego, abyśmy żyli na Jego chwałę. Bóg nas uzdalnia, abyśmy mogli żyć w Chrystusie i uczy nas chodzić przez wiarę. W drugim liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 6 wersecie apostoł Paweł stwierdza: bo Bóg, który rzekł, z ciemności niech światłość zaświeci, rozświecił serca nasze, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusa. Ten sam Bóg, który na początku Biblii powiedział: niech zaświeci światłość, przyszedł do twojego życia i sprawił, że zajaśniało w nim poznanie Bożej chwały, którą znajdujemy w Chrystusie. Gdy Bóg nas zbawia, czyni dokładnie to, co uczynił, gdy stwarzał świat. I zbawia nas nie z uwagi na nasze uczynki, ale zbawia nas do dobrych uczynków. I dowodem tego, że narodziliśmy się na nowo, jest łaska, która stale prowadzi nas głębiej i głębiej w objęcia Jezusa Chrystusa. Ci, którzy rozumieją Bożą łaskę najpełniej, są w Kościele zajęci najbardziej. Tym właśnie jest nowe narodzenie. Gdzie dzisiaj jesteś? Jakich bodźców ty dzisiaj doznajesz? Jeśli Chrystus, o którym rozmawialiśmy, jest dla ciebie obcym człowiekiem, nie narodziłeś się na nowo. Jeśli fakt, że za ciebie umarł, cię w ogóle nie porusza, nie narodziłeś się na nowo. Idziesz do wieczności nieprzygotowany. Zmierzasz wprost w przepaść. I czeka tam na ciebie piekło. Nie dlatego, że Bóg ciebie nie kocha, ale dlatego, że sam tak wybrałeś. Jeśli jednak twoje oczy otworzyły się na twój stan i na piękno Boga, zaufaj Chrystusowi we wszystkim.
Kazanie, którego właśnie wysłuchałeś, zostało wygłoszone w kościele Nowe Życie w Polkowicach. Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa, które odbywają się w każdą niedzielę o godzinie 11 przy ulicy Kardynała Bolesława Kominka 18. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.zbornoweżycie.pl. Do zobaczenia.